To mówi Paryż RFI. Dzień dobry, 20 dzień czerwca, przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Anną Bernhardt, także autorką magazynu europejskiego z cyklu Euranet, w którym mowa jest o stowarzyszeniu zajmującym się wypożyczaniem samochodu po bardzo przystępnych cenach. Prasę przyjrzeli dla Państwa Krzysztof Rutkowski i Piotr Rosochowicz, który w magazynie Eureka opowie także o samochodzie napędzanym na powietrze. Nie chodzi jednak o samochód z żaglem. Piotr Błoński w felietonie poświęconym sprawom gospodarczym relacjonuje pomysł pewnego deputowanego w sprawie kwestii poradzenia sobie z problemem dostaw ropy i gazu z Rosji. Ciarki przechodzą z przerażenia. Powtórzymy felieton postscriptum Stefana Rigera i magazyn filmowy Anny Rzeczyckiej, w którym mowa jest o Alenie Delonie. Na zakończenie, jak zwykle w piątek, zapraszam do wysłuchania audycji z cyklu Mija Tydzień, przygotowanej przez redakcję dla zagranicy Polskiego Radia. Naszą audycję realizuje Grażyna Chmurska, który od strony technicznej sekunduje Jean. Tyle zapowiedzi, pora na wiadomości RFI z Paryża, ale na wstępie skrót najważniejszych informacji dnia. W Brukseli zakończył się szczyt Unii. W ostatniej chwili doszło do tarć w sprawie przyjęcia Chorwacji. Wielka Brytania jeszcze nie ratyfikowała traktatu lizbońskiego. Konieczna jest decyzja Sądu Najwyższego w Londynie. Talibowie dysponują najnowocześniejszą bronią przeciwpancerną, najprawdopodobniej dostarczoną przez Iran. Niemcy pierwszym półfinalistą po 3-2 i pasjonującym meczu z Portugalią. Dzisiaj Chorwacja walczy z Turcją. To był skrót informacji dnia. Teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. W Brukseli zakończył się szczyt Unii Europejskiej. Przywódcy 27 państw doszli do kompromisu, mając nadzieję, że kryzys spowodowany przez odrzucenie traktatu lizbońskiego przez Irlandię zostanie szybko przezwyciężony. Jednym z wniosków dwudniowych obrad było stwierdzenie, że należy sobie i Irlandii dać jeszcze trochę czasu. Sukcesem Polski było przyjęcie przez Komisję Europejską projektu Partnerstwa Wschodniego. Łączymy się ze stolicą Belgii, gdzie jest nasza wysłanniczka Anna Rzeczycka.
Jak wyjść z impasu spowodowanego przez odrzucenie przez Irlandczyków traktatu lizbońskiego, który miał zreformować instytucje Unii i usprawnić jej działanie? Co zrobić, by złagodzić skutki wzrostu cen żywności i ropy naftowej? Oto dwa główne pytania, które zdominowały obrady dwudniowego szczytu europejskiego. Odpowiadając na pytanie pierwsze, Rada Europejska postanowiła być cierpliwa, godząc się na sugestie samej Irlandii, by temat ewentualnego powtórzenia Unii referendum na temat traktatu poruszyć na jesiennym spotkaniu 27 przywódców europejskich 15 października. Jest za wcześnie na przedstawienie konkretnych propozycji. Irlandczycy głosowali zaledwie 7 dni temu i należy uszanować ich decyzję, przekonywał premier Irlandii Brian Cowen, który rozpoczyna dopiero konsultacje w swym kraju. O niepopędzanie Irlandii w imię respektu prawa europejskiego i dobrych obyczajów apelowali także premierzy Polski, Szwecji Donald Tusk i Fredrik Reinfeldt. W dokumencie końcowym szczytu, prezentowanym jako konsensus, szefowie państw i rządów Unii Europejskiej ostrożnie ograniczają się więc do stwierdzenia, że 19 krajów członkowskich ratyfikowało już dokument z Lizbony i że proces ratyfikacyjny kontynuowany jest w innych krajach. Uwzględniają przy tym w swych konkluzjach sytuację w Republice Czech, gdzie kwestię zgodności traktatu z porządkiem konstytucyjnym rozpatruje na wniosek Senatu Rada Konstytucyjna. Mimo deklaracji eurosceptycznego prezydenta Václava Klausa, który po referendum w Irlandii traktat lizboński uznał za martwy, premier Czech Mirek Topolanek mnożył w Brukseli deklaracje uspokajające, a minister spraw zagranicznych Karel Schwarzenberg wyraził nadzieję, że jego kraj przyjmie traktat przed 1 stycznia 2009 roku, kiedy Praga obejmuje rotacyjne przewodnictwo Unii. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy, przejmujący prezydencję Unii już za 10 dni, chcąc nakłonić kraje zwlekające z ratyfikacją traktatu lizbońskiego, zagroził, że bez tego dokumentu nowe rozszerzenie nie będzie możliwe. Wypowiedź ta, brzmiąca jak szantaż, wzbudziła konsternację, a premier Polski Donald Tusk zareagował na nią nawet z nieukrywanym oburzeniem. Pewną niecierpliwość okazała także kanclerz Niemiec Angela Merkel, argumentując, że Europa nie może sobie pozwolić na nową fazę refleksji i musi wiedzieć, na jakich zasadach będą organizowane wybory do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 roku. Zgodnie z obowiązującym w tej chwili traktatem z Nicei, czy według usprawnionych reguł nowego tekstu. Chcąc wykazać, że kwestie instytucjonalne nie są ich jedyną obsesją, przywódcy Unii zajęli się także konkretnymi problemami zwykłego Europejczyka, uskarżającego się w ostatnich latach na wzrost cen żywności i ropy naftowej. Wobec jednak dużych rozbieżności zdań Nicolas Sarkozy proponuje na przykład obniżenie podatków na paliwa płynne, a Angela Merkel i inni przywódcy przeciwni są jakimkolwiek zmianom fiskalnym. Komisja, przyznając się do relatywnej bezradności wobec praw rynku, zaproponowała jedynie zebranie wszystkich pomysłów zaprezentowanych w Brukseli w oddzielnym raporcie, na temat którego obiecała się wypowiedzieć przed następnym październikowym spotkaniem na szczycie. Bezsprzecznym polskim sukcesem szczytu w Brukseli była akceptacja przez Komisję Europejską projektu Partnerstwa Wschodniego, zaproponowana wspólnie ze Szwecją. Dzięki tej inicjatywie, jak powiedział premier Polski Donald Tusk w czasie końcowej konferencji prasowej, z pewnością standardy demokratyczne i gospodarcze wschodnich sąsiadów Polski, włączając w to także Białoruś, wzniosą się na wyższy poziom. Ze szczytu europejskiego w Brukseli mówiła Anna Rzeczycka.
Dodajmy, że premier Włoch Silvio Berlusconi, podobnie jak szef rządu polskiego Donald Tusk, nie zgadza się ze stanowiskiem prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego, który twierdzi, że dalsze poszerzenie składu Unii jest niemożliwe bez przeprowadzenia traktatu lizbońskiego. Berlusconi stwierdził, że w przypadku Chorwacji należy się oglądać na traktat, gdyż Zagrzeb jest już bardzo zaawansowany w negocjacjach, których zakończenia można się niedługo spodziewać. Z kolei przywódcy Chorwacji są spokojni, że mimo oporu Francji ich kraj wkrótce stanie się członkiem Unii Europejskiej.
Traktat lizboński wywołuje wiele dyskusji i polemik w Republice Czeskiej. Prezydent tego kraju jest zdeklarowanym eurosceptykiem, mająca większość partia liberalna podzielona w tej sprawie, a koalicja rządowa coraz bardziej zagrożona z powodu tej kwestii. Czechy, które mają objąć stery Unii Europejskiej w styczniu przyszłego roku, nie ratyfikowały na razie traktatu i nie jest całkiem pewne, że traktat będzie przegłosowany w Senacie. W dodatku Trybunał Konstytucyjny powinien się wypowiedzieć w sprawie traktatu. Oprócz wojny na górze i różnych opinii panujących w partiach koalicyjnych, pytanie o opinię Czesi przyznają w 60%, że wstąpienie do Unii odbiło się pozytywnie na gospodarce ich kraju, ale jednocześnie przyznają 81% badanych, że nie wiedzą, o co chodzi w traktacie lizbońskim i tak naprawdę ich to nie interesuje.
Tymczasem premier Gordon Brown wyjaśnił, że nie można do końca powiedzieć, iż Wielka Brytania ostatecznie ratyfikowała traktat lizboński. Podpis Elżbiety II nie wystarczy, konieczne jest orzeczenie Sądu Najwyższego w Londynie. Jeden z jego sędziów wezwał rząd brytyjski do wstrzymania się z ratyfikacją do czasu uznania, że decyzja o rezygnacji z referendum była zgodna z prawem. Słucham Państwo Paryża RFI. Zachodni eksperci wojskowi zastanawiają się, czy talibowie w Afganistanie dysponują ultranowoczesną bronią EFP, czyli pociskami z rdzeniem formowanym przez wybuch. Pocisk taki może osiągnąć prędkość dochodzącą do 2000 metrów na sekundę i jest w stanie przebić skorupę samochodu pancernego. Najprawdopodobniej talibowie otrzymują tę broń od Iranu. Według ekspertów o tym, że talibowie mogą dysponować pociskami EFP, mogą świadczyć okoliczności, w jakich w ciągu ostatnich 10 dni zginęło 9 żołnierzy brytyjskich. Czwórka z nich, w tym kobieta, poległa w chwili, gdy konwój przejeżdżał w prowincji Helmand. Samochód, w którym poruszali się żołnierze, ofiary ataku, wleciał w powietrze w wyniku bardzo silnej eksplozji. EFP są często używane w Iraku. Zdaniem ekspertów amerykańskich to Iran dostarcza tego typu pocisków, podobnie jak innego wyposażenia wojskowego, milicji szyickiej. W Moskwie Stany Zjednoczone i Rosja zawarły porozumienie w sprawie dostarczania broni produkcji rosyjskiej armii afgańskiej walczącej z talibami. Duńskie służby specjalne poinformowały, że mają dowody na to, iż dwóch Tunezyjczyków mających prawo pobytu w Danii przygotowywało zamach na życie rysownika, autora karykatur Mahometa. Rysunki opublikowane w 2005 roku wywołały oburzenie społeczności muzułmańskiej na całym świecie. Słucham Państwa Paryża RFI. Chiński sąd w Lhasie, stolicy Tybetu, skazał 12 uczestników zamieszek, jakie miały miejsce w tym mieście w marcu. Pod koniec kwietnia ten sam sąd skazał 30 osób na kary od 3 lat do dożywotniego pozbawienia wolności za udział w zamieszkach antychińskich. Tym razem nie podano szczegółów dotyczących wysokości wyroków. We środę Amnesty International wezwała władze chińskie do wyjaśnienia tego, co się dzieje z ponad 1000 Tybetańczyków zatrzymanych po marcowych zamieszkach. Według Pekinu zostali oni zwolnieni z więzienia. Europejska komisarz do spraw telekomunikacji Vivian Reding uznała cenzurę wprowadzoną w Chinach wobec internetu za rzecz niedopuszczalną i oświadczyła, iż Igrzyska Olimpijskie w Pekinie będą dobrą okazją dla władz chińskich, aby udowodniły swoje zaangażowanie w sprawę wprowadzenia swobody przepływu informacji.
Kardynał Tarcisio Bertone, odpowiedzialny za politykę zagraniczną Watykanu, przebywa z wizytą na Białorusi. Prezydent tego kraju, Aleksander Łukaszenko, ma nadzieję, że wizyta sekretarza stanu w Stolicy Apostolskiej pomoże w nawiązaniu stosunków z Zachodem. Kościół katolicki uważa, że Białoruś jest pomostem między Wschodem i Zachodem i będzie pomagał Białorusi w znalezieniu swego miejsca w Europie, powiedział kardynał Bertone po rozmowach z prezydentem Łukaszenką. Ten ostatni z kolei zadeklarował: nie widzimy żadnych przeszkód, by poprawić stosunki z Europą i Stanami Zjednoczonymi, ale jesteśmy krajem niepodległym i nie pozwolimy, by ktoś się wtrącał w nasze wewnętrzne sprawy. Zwracając się do gościa z Watykanu, Łukaszenko dodał, że dialog z Kościołem katolickim prowadzimy już od lat, ale jeżeli wizyta kardynała przyczyni się do poprawienia stosunków z Zachodem, to będziemy bardzo zadowoleni. Dodajmy tylko, że na Białorusi katolicy stanowią 14% ludności, znakomita większość jest prawosławna.
Kubańscy opozycjoniści przebywający na wygnaniu w Hiszpanii potępili Unię Europejską za zniesienie sankcji dyplomatycznych wobec Kuby. Ich zdaniem nie pomoże to we wprowadzeniu demokracji w tym kraju. Sąd w Wiedniu po raz czwarty odrzucił możliwość ekstradycji do Chorwacji hitlerowskiego zbrodniarza wojennego z czasów II wojny światowej, Chorwata Milvoja Asnera. Sąd stwierdził, że bierze pod uwagę wiek Asnera, który ma 95 lat i zdaniem sędziego nie jest w stanie brać udziału w przesłuchaniach. Asnera zauważono w tłumie kibiców chorwackich po jednym z meczów w Klagenfurcie. Z kolei w Zagrzebiu pozarządowa organizacja Dokumenta protestuje przeciwko planowanemu udziałowi w programie telewizyjnym poświęconym Euro 2008 chorwackiego piosenkarza Marko Perkovića Thompsona, znanego ze swych pronazistowskich poglądów. A w piątek wieczorem w drugim ćwierćfinale Chorwacja spotyka się z Turcją. W czwartek Niemcy po znakomitym meczu wygrały 3-2 z Portugalią. I to były wiadomości RFI z Paryża. A teraz pora na przegląd prasy. Gazety poranne przejrzał Krzysztof Rutkowski, Le Monde Piotr Osłowicz.
Minęło 20 miesięcy od zamordowania rosyjskiej dziennikarki Anny Politkowskiej. Rosyjska policja obwieściła, że śledztwo dobiegło kresu. Czytamy w korespondencji z Moskwy, Lohen Miu w Liberation. 4 osoby zostały przez rosyjską policję oskarżone o popełnienie tej zbrodni. Były moskiewski policjant, który na 2 tygodnie przed zabójstwem dziennikarki wyszedł z więzienia, oraz 3 czeczeńskich braci, Dżabraja, Ibrahima i Rustama Muhmadowych, oskarżono o popełnienie tej zbrodni. Policja rosyjska doszła do wniosku, że 2 młodszych braci śledziło Annę Politkowską i zastrzeliło ją przed jej własnym domem. 2 młodszych braci siedzi we więzieniu, a najstarszy nadal ucieka i podobno znajduje się gdzieś za granicą. Ale rosyjska policja wydała międzynarodowy list gończy, Interpol najstarszego brata złapie. Taką nadzieję mają dzielni policjanci z Moskwy. Redaktorzy Nowej Gazety, w której pracowała Anna Politkowska, są, najdelikatniej rzecz ujmując, sceptyczni. Morderca przebywa na wolności, motywy zbrodni nie są znane, o jakim zakończeniu śledztwa tu mowa? Zastanawia się Dmitrij Muratow, redaktor naczelny Nowej Gazety, cytowany na łamach Liberation. Widać gołym okiem, że cała oskarżona czwórka to byli wykonawcy krwawego zamówienia i zabili dla pieniędzy, na zlecenie. Anna Politkowska była dziennikarką znakomitą, która uparcie śledziła i tropiła najrozmaitsze zbrodnie i mafijne związki, głównie w Czeczenii, ale nie tylko. Anna Politkowska śledziła też afery korupcyjne i nadużycia władzy centralnej w samej Moskwie. Większość napisanych przez Annę Politkowską artykułów ściągała na jej głowy gromy, groźby i najgorsze niebezpieczeństwa. Koledzy z Nowej Gazety, czytamy w Liberation, podejrzewają też o popełnienie tej zbrodni służby specjalne. Nie sposób powiedzieć z całą pewnością, że zamordowanie Anny zostało zamówione przez władze państwowe, twierdzi Siergiej Sokołow, zastępca redaktora naczelnego Nowej Gazety. Przypuszczam raczej, że była to prywatna inicjatywa urzędnika na dość wysokim szczeblu, a raczej urzędników na wysokim szczeblu, którzy potem starali się skutecznie zacierać ślady, gmatwać wątki i usuwać z pola widzenia podejrzanych. Jednak zarówno rodzina, jak i koledzy dziennikarze Anny Politkowskiej uważają, że dzięki osobnemu dziennikarskiemu dochodzeniu, które rozpoczęli sami, wiele rzeczy wyszło na jaw. Przy okazji wyszło na jaw rozmaite, bardzo mocne i nieskończenie liczne powiązania pomiędzy policją i środowiskami przestępczymi. Siergiej Sokołow twierdzi, że związki te są tak niesłychane, tak intensywne i tak zakręcone, że można od tych niebezpiecznych związków dostać niezłego zawrotu głowy. I dlatego prawda o zamordowaniu Anny Politkowskiej nie wyjdzie na jaw. Czytamy w Liberation.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Wysłannicy Le Monde do Brukseli, Thomas Ferenczi i Arnaud Leparmentier, przypuszczają, że w Unii Europejskiej oczekuje się wyjścia z kryzysu dopiero po przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przypominają, że nie tylko Irlandia nie jest przekonana do traktatu lizbońskiego, wtóruje jej Republika Czeska. Premier Czech Mirosław Topolánek swym sprzeciwem jako jedyny zablokował w pierwszym dniu brukselskiego szczytu podjęcie wspólnej przez całą 26 rezolucji mającej wskazać UE, jak wyjść z kryzysu spowodowanego przez irlandzkie nie. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy przyznał, że, cytuję, z Czechami istnieje trudność taka, że prezydent Václav Klaus nazajutrz po irlandzkim sprzeciwie ogłosił, że traktatu lizbońskiego już nie ma, że umarł śmiercią naturalną. Premier Topolánek natomiast bardziej niuansował czeski eurosceptycyzm, mówiąc, że Praga wcale nie hamuje procesu ratyfikacji, ale życzyłaby sobie, aby wszelkie sformułowania zastosowane przez rządy pozostałych państw były jak najmniej zobowiązujące Dublin do czegokolwiek. 7 państw jeszcze nie dokonało ratyfikacji, przypomina Le Monde. Między innymi Szwecja, która wraz z Czechami uważana jest za najbardziej eurosceptyczną. Premier Szwecji Fredrik Reinfeldt zapewnił jednak, że traktat lizboński zostanie przez Sztokholm ratyfikowany w listopadzie na drodze głosowania parlamentarnego. Zupełnie nie do pomyślenia wydaje mi się fakt, aby rząd traktat podpisał, a potem nie próbował sprawić, aby go ratyfikowano, powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Przywódcy UE doszli do porozumienia, że Irlandia do października powinna przedstawić swe propozycje dotyczące tego, jak zamierza potraktować traktat. Jak twierdzi przyszły przewodniczący UE, prezydent Francji Nicolas Sarkozy, irlandzkie nie świadczy o tym, że Irlandczycy chcieliby wyjść z Unii Europejskiej, ale o tym, że mają wiele różnego rodzaju obaw. Jak donoszą z Brukseli francuscy dziennikarze, przywódcy europejscy skłaniają się ku rozwiązaniu, które polegałoby na ponownym przeprowadzeniu głosowania w Irlandii, a nie ku temu, aby traktat lizboński zmieniać. I to ponowne referendum miałoby się w Irlandii odbyć jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku. Liczba mandatów przypadających na poszczególne kraje różna jest bowiem zależnie od tego, czy zastosujemy traktat nicejski, obowiązujący aktualnie, czy też traktat lizboński. Nicolas Sarkozy, podobnie jak Hans-Gert Pöttering, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, ostrzegli, że bez przyjęcia traktatu lizbońskiego nie będzie zapowiadanego rozszerzenia UE o Chorwację, która miałaby być 28. członkiem Unii Europejskiej. Groźba ta postrzegana jest przez Le Monde jako wywieranie presji na Pragę.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Znaleźć pracę to świetna rzecz, ale móc do niej dojechać i jeszcze lepsza. Wiele osób pozostających na listach bezrobotnych przez dłuższy okres nie posiada się z radości, gdy wreszcie znajdują zatrudnienie. Dla niektórych jednak radość szybko przeradza się w troskę, jak dojechać do pracy. Z problemem tym borykają się przede wszystkim mieszkańcy dalekich przedmieść metropolii. Przejazd z południa regionu paryskiego na północną część może zająć ponad 2 godziny w jedną stronę. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy trzeba stawić się do pracy w godzinach, kiedy transport miejski jeszcze nie funkcjonuje. Taki dylemat mają często osoby zatrudnione na lotnisku Roissy, rozpoczynające swą zmianę lub ją kończące w środku nocy, co oznacza, że bez samochodu ani rusz. Młodzi ludzie dopiero wchodzący w życie zawodowe, czy też osoby przez wiele lat żyjące z zasiłków, nie mają zazwyczaj pojazdu do dyspozycji i im to właśnie przychodzi z pomocą stowarzyszenie Papa Charlie, oferujące zainteresowanym samochód za niesłychaną cenę 4 euro dziennie.
Papa Charlie Fastad, bonjour. Oui, donc je prends quelques renseignements et je vous explique les modalités.
Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie organizacji Papa Charlie. Można też wypełnić odpowiedni formularz na stronach internetowych. Kandydatów jest sporo i trudno się dziwić, bo za 127 euro miesięcznie 170 pojazdów, którymi dysponuje wypożyczalnia, jest rozchwytywane od razu. Aby zasiąść za kierownicą jednego z nich, trzeba spełnić kilka warunków. Mieć świeżo podpisany kontrakt lub obietnicę na piśmie i zostawić czek na kaucję w wysokości 300 euro. I właściwie to jest wszystko. Nie wymaga się żadnych dodatkowych gwarancji ani prawa jazdy od ponad 2 lat, czego żądają zwykłe wypożyczalnie, ani konta w banku czy karty kredytowej. Nie są to typowi klienci, wywodzą się z ubogich warstw, często mają tylko najniższą pensję, więc teoretycznie klienci ryzykowni, opowiada o nich zarządzająca agencją Christelle Dubois.
Mamy wśród naszych klientów osoby młode, które nigdy nie pracowały, a także osoby starsze, które nie pracowały już 5, 10 czy nawet 15 lat. Podjęcie pierwszej pracy lub powrót do niej po wielu latach to pierwszy stres. Niektórzy nie prowadzili nigdy wcześniej samochodu, inni przed wielu laty. To następny stres. Napięcie potęguje się również z powodu zostawionego czeku stanowiącego kaucję. To naprawdę duży stres.
Stres duży, ale wbrew pozorom ilość wypadków nie przekracza 3%, co w tego typu przedsiębiorstwach należy do rzadkości. Każda osoba pożyczająca samochód już na pierwszym spotkaniu jest uczulana na problem odpowiedzialności za pojazd. Co miesiąc sprawdzany jest stan techniczny samochodu i kilometraż. Osoby nieuczciwe albo mało poważne są rozpoznawane szybko i rozwiązuje się z nimi kontrakt. Musa ma 19 lat i pracuje w serwisie bagażowym na lotnisku. Zrozumiał od razu, jakie zasady obowiązują w stowarzyszeniu Papa Charlie.
To odpowiedzialność, którą mi powierzono, której się podjąłem. Każde zadraśnięcie powinno być naprawione. Auto jest pożyczone, nie należy do ciebie, więc musisz je naprawiać.
Papa Charlie funkcjonuje na zasadach łańcucha solidarności. Każdy pożyczający wie, że inni są w kolejce i też chcą skorzystać z tej możliwości.
Papa Charlie pozwolił mi na zaoszczędzenie pieniędzy. 120 euro miesięcznie to naprawdę trudno znaleźć lepszą cenę, więc pozwoliło mi to na uzbieranie pieniędzy na zakup własnego samochodu.
W ciągu 10 lat funkcjonowania stowarzyszenie Papa Charlie rozszerzyło działalność, pierwotnie pomyślaną jako transport w stronę lotniska Rouassy, na cały region paryski i na różne przedsiębiorstwa. W dalszych planach stowarzyszenia jest pomoc w robieniu prawa jazdy, a także udostępnianie pojazdów pracownikom sezonowym. Dzięki działalności wypożyczalni 2800 osób mogło już podjąć pracę. Wśród partnerów tej inicjatywy figurują Komisja Europejska, władze regionalne i lokalne, agencje pracy, a także wiele przedsiębiorstw funkcjonujących w niestandardowych godzinach pracy. Przykład działalności, który może warto wziąć pod uwagę.
RFI. RFI.
Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
Jaka będzie polityka francuskiej prezydencji Unii Europejskiej w dziedzinie energetycznej? W środowym wydaniu dziennika ekonomicznego Les Echos znalazłem artykuł podpisany przez deputowanego rządowej partii UMP, Claude'a Gatignola, przewodniczącego grupy roboczej do spraw energii w Zgromadzeniu Narodowym. Tekst, który ma wszelkie znamiona propozycji programowej. Za kilka dni, czytamy, odbędzie się w Ханты-Мансийску na Syberii szczyt unijno-rosyjski, który ma zdefiniować zasady nowego partnerstwa. A kluczowym jego rozdziałem jest dziedzina energii. Autor zaznacza na wstępie, że negocjacje o partnerstwie zostały kilkakrotnie zablokowane i nieco dalej tłumaczy, że stało się to z powodu rozszerzenia Unii o kraje byłego bloku sowieckiego. Opór zrodził się w Polsce i na Litwie z przyczyn ekonomicznych i politycznych zarazem. Stąd, czytamy, reakcja ambasadora Rosji przy Unii Europejskiej, Władimira Czyżowa. Niektórzy z nowo przybyłych sprowadzają do Unii Europejskiej swoje widma przeszłości.
Interes powszechny nakazuje te widma egzorcyzmować, pisze dalej deputowany Claude Gatignol, szczególnie w domenie energetycznej. Problem zaopatrzenia w ropę naftową i gaz będzie trwale ciążyć nad gospodarkami krajów rozwiniętych, to też nieodzowna jest lojalna współpraca z Rosją. Unia Europejska, 15% światowej konsumpcji energii, stanowi geopolityczną całość najbardziej uzależnioną od importu energii, a udział ropy i gazu nieustannie wzrasta w europejskiej konsumpcji, 44% przed 10 laty, 70% w perspektywie roku 2030. Samo zapotrzebowanie Unii na gaz, który rośnie w tempie 3% rocznie, to 18% światowego popytu. Ponad 1/4 tego gazu pochodzi z Rosji. Na szczęście, ciągnie deputowany Claude Gatignol, Rosja jest partnerem szczególnie wiarygodnym. Nawet w najtrudniejszych momentach zimnej wojny Rosjanie nigdy nie przerwali dostaw dla Europy Zachodniej. Ta wiarygodność rozciąga się dziś na sektor nuklearny. W tej dziedzinie Rosja, której uczeni i inżynierowie należą do najlepszych na świecie, dowiodła swoich możliwości technologicznych i swej determinacji w zagwarantowaniu nierozprzestrzeniania. Dalej deputowany Claude Gatignol zachęca do rozwijania współpracy w dziedzinie nuklearnej, m.in. przez udział w budowie centrali nuklearnej w Kaliningradzie. Przeszkody znikną, czytamy, gdy Europa przestanie Rosję wciąż pouczać. Zamiast upierać się przy karcie energetycznej, przestarzałej i jednostronnej, brońmy jej fundamentalnych zasad, ale rozwijajmy projekty leżące w obopólnym interesie. I dalej. Dla Unii Europejskiej przyszedł czas, by położyć fundamenty pod wspólną politykę energetyczną, na wzór wspólnej polityki rolnej, w której należne mu miejsce znalazłoby nowe porozumienie o partnerstwie z naszym rosyjskim sąsiadem. Trzeba więc, aby nowe porozumienie o partnerstwie i współpracy zostało przenegocjowane i podpisane na bazie jasno wyrażonej woli politycznej, odnowionego zaufania i rzeczywistej zbieżności problemów ekonomicznych wspólnych dla Rosji i Unii Europejskiej, konkluduje deputowany Claude Gatignol.
RFI.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Obrońcy samochodów napędzanych elektrycznością we Francji poddali się. W latach 90. ubiegłego wieku sprzedano ich zaledwie 15 tysięcy sztuk. Firmy Bolloré i SVE, filia Dassault, nie opuszczają jednak rąk. Produkują silniki o napędzie hybrydowym. W samochodach o takim napędzie stosowane są nowoczesne akumulatory jonowo-litowe dostarczające 25 kW. Jeden z francuskich naukowców zasiadających w Komitecie Francuskich Konstruktorów Samochodowych twierdzi, że przyszłość leży w akumulatorach litowych, ale koszt ich wyprodukowania jest jeszcze zbyt wysoki. Potrzeba 1 euro na wyprodukowanie 1 watogodziny, a 6 litrów benzyny to około 20 kWh. Stąd inne pomysły. Pierwszy samochód napędzany sprężonym powietrzem znajdzie się w sprzedaży w Europie i w Indiach jeszcze przed końcem tego roku. Ma kosztować około 7 tysięcy dolarów. Jedno powietrzne tankowanie trwa kilka minut i kosztuje niecałe 2 euro.
Pozwala ono przejechać samochodowi, do którego wejdą trzy osoby, 200 km, przy czym jego prędkość maksymalna wynosi 110 km na godzinę. Jeśli jego kierowca nie ma w pobliżu stacji z odpowiednim kompresorem, to może swoje auto podłączyć do zwykłego gniazdka elektrycznego. W jednej chwili silnik pojazdu zmienia się w sprężarkę, która tłoczy powietrze do zbiornika. Trwa to jednak znacznie dłużej, aż 4 godziny. Auto nie hałasuje ani nie wydziela żadnych zanieczyszczeń. Zasada działania zastosowanego w nim silnika pneumatycznego to odwrotność zasady działania sprężarki. Sprężone powietrze z butli pod bardzo wysokim ciśnieniem trafia wprost do cylindra. Pod jego naciskiem tłok opada. Odpowiedni mechanizm przełącza zawory i wstrzykuje powietrze pod tłok, który wędruje do góry. Cykl się zamyka i powtarza. Tu pojawia się też wada wynalazku. Duże ciśnienie zbiornika z powietrzem w razie wypadku może spowodować wybuch. Ale tę samą wadę mają także przyszłościowe samochody na benzynę lub wodór. Być może samochody na powietrze przyjmą się tylko w ruchu miejskim. W każdym razie silnik samochodu na powietrze ma sprawność dwukrotnie większą niż silnik benzynowy, a dzięki niskiej temperaturze pracy olej wymienia się w nim jedynie co 50 tysięcy kilometrów. Samochód o nazwie Minicat albo CityCat produkowany jest przez indyjski koncern samochodowy Tata, ale skonstruowała go francuska firma Moteur Développement International. Jego twórcą jest Francuz Guy Negre. Wykorzystał on pomysł polskiego inżyniera Ludwika Mękarskiego, który już w 1870 roku skonstruował we Francji tramwaj zasilany powietrzem. Największa sieć tramwajowa systemu Mękarskiego funkcjonowała w Nantes we Francji w 1879 roku. Liczyła 39 km linii tramwajowych i w ciągu 34 lat przewiozła około 12 milionów pasażerów. Podobne linie wybudowano także w Paryżu i w Nowym Jorku, ale wysokie koszta produkcji i eksploatacji spowodowały, że konstruktorzy od tego pomysłu odeszli.
RFI, la radio du monde.
Radio France Internationale.
Post scriptum. Stefan Rieger.
Jeśli wyobrazimy sobie dzieje życia na Ziemi pod postacią tarczy zegara, cała historia człowieka odpowiadać będzie na niej z grubsza ostatniej sekundzie przed północą. Przez miliardy lat miliony gatunków zamieszkujących naszą planetę doskonale sobie bez nas radziły. Uczy to skromności, nie tylko bowiem cywilizacje są śmiertelne, także i gatunki. W samym tylko Permie wyginęło ich w krótkim czasie 90%. A gdyby i na nas nagle zabrakło od tak z dnia na dzień. Co by się wówczas stało? Pytanie z pozoru absurdalne, ale pozwala przynajmniej sobie uświadomić, do jakiego stopnia Homo sapiens skolonizował planetę, by nie rzec stał się jej pasożytem i co też ten fakt implikuje. Stymulującej wyobraźnię, lecz i mrożącej nieco krew w żyłach odpowiedzi udziela oryginalna książka Homo Disparitus. Jej autor, amerykański dziennikarz Alan Weissman, starał się stworzyć jak najbardziej rzetelny model science fiction, zasięgając opinii naukowców z wszelkich możliwych dziedzin. Ich werdykt jest dwuznaczny. Z jednej strony planeta odżyje, z drugiej zaś strony odcisnęliśmy na niej tak głębokie piętno, że płacić za nasze grzechy i sukcesy będzie jeszcze przez tysiące i miliony lat. Szczególnie pouczające i pasjonujące są reportaże Weissmana z owych nielicznych zakątków Ziemi, które udało się uchronić przed człowiekiem najczęściej z przyczyn geopolitycznych. To na przykład strefa zdemilitaryzowana na pograniczu dwóch Korei, która stała się bezcennym sanktuarium przyrody. To również wybrzeże Miskito w Nikaragui, gdzie przez lata wojny domowej morska fauna i flora zdołała odtworzyć imperium. To opuszczone morskie kąpielisko Warosza na granicy między grecką i turecką częścią Cypru, a nawet paradoksalnie białorusko-ukraińskie ziemie skażone czernobylskimi wyziewami, gdzie po egzodusie ludzi eksplodowała biologiczna różnorodność. Alan Weissman daje nam odczuć zarówno kruchość naszej cywilizacji, jak i długofalowe skutki naszej dominacji nad planetą. Gdyby jutro nas zabrakło, skutki tego zniknięcia byłyby odczuwalne już po paru dniach. Nowojorskie metro zostałoby zalane, gdyż zatrzymałyby się urządzenia wypompowujące z niego wodę. Lada moment, co gorsza, z braku chłodzenia, poczęłyby topnieć serca setek reaktorów jądrowych i rozprzestrzeniać swój radioaktywny jad. Dla niektórych gatunków byłoby to pewnie zagładą, dla innych zaś byłoby smagnięciem ewolucyjnego bicza poprzez przyspieszenie procesów mutacji. Większość osiągnięć naszej dumnej technologii nie przetrwałoby długo. Bloki i wieżowce rychło poczęłyby pękać. W zimniejszych regionach eksplodowałyby rury i kanalizacje. Manhattan poczęłaby zarastać dżungla. Owszem, rzeźby z brązu przetrwałyby jeszcze miliony lat, podobnie zresztą jak dryfujące po oceanach torby plastikowe, w których niemalże po sąd ostateczny dusiłyby się ryby. Ale kanał panamski zamknąłby się naturalnie po 20 latach i wszystko to, co wymaga nieustannego zasilania, szczezłoby w okamgnieniu. Nie poskarżyłyby się na to ptaki, których dobry miliard ocali skórę i piórka dzięki wyłączeniu prądu w liniach wysokiego napięcia. Tak czy inaczej, przyroda, choćbyśmy zostawili jej napromieniowane i zatrute dziedzictwo, znajdzie szybko sposób, aby na powrót rozkwitnąć, z pewnością w bardziej jeszcze wybujałych formach. Nie takim umiała sprostać wyzwaniom w trakcie minionych 4 miliardów lat. Jeśli zatem chcemy być jeszcze przez pewien czas aktorami czy uczestnikami tej wielkiej odysei życia, musimy zapewne się zmiarkować i dowieść planecie, że nie jesteśmy wyłącznie jej pasożytami, gotowymi wycisnąć z niej ostatnie soki, gwoli hipotetycznego przeżycia gatunku Homo sapiens, lecz również i przede wszystkim ewolucyjną szpicą awangardy rozsądku, czyli zdolności do antycypowania przyszłości w dobrze pojętym własnym interesie. Ponoć tylko człowiek jest do tego zdolny, mam na myśli zdolność do przewidywania faktów, ale wciąż czekamy na przekonywające dowody, że więcej ma z Einsteina niżli z troglodycy.
W języku polskim z Paryża. Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
1999 roku Alain Delon obwieścił, że postanowił zakończyć karierę aktora filmowego, by poświęcić się swej rodzinie i kolekcjonowaniu dzieł sztuki. Słowa jednak ku satysfakcji swych licznych wielbicieli, a przede wszystkim wielbicielek, nie dotrzymał. Zagrał w kilku serialach telewizyjnych, w filmie swego przyjaciela Bertranda Blier'a Aktorzy, a ostatnio w superprodukcji Thomasa Langmana w reżyserii Frederica Forestiera Asterix na Olimpiadzie. W filmie tym, który wbrew oczekiwaniom jego twórców nie odniósł spodziewanego sukcesu, odtwarza rolę Juliusza Cezara.
Ô grand César, le plus grand empereur que le monde ait connu, permettez-moi de vous poser une question.
Il t'écoute.
Merci. Il y a une rumeur comme quoi votre fils Brutus tenterait de vous assassiner.
César est immortel. Pour longtemps.
Ah, nous voilà rassurés. En tout cas, vous n'avez pas pris de ride. Hein.
César ne vieillit pas, il mûrit.
Astérix aux Jeux Olympiques, l'événement avec César.
Avec moi.
Le 30 janvier au cinéma.
Alain Delon urodził się w 1939 roku i ma za sobą długą karierę bardzo popularnego i lubianego aktora. Stał się prawdziwą instytucją narodową. W latach 60. był najsłynniejszym aktorem Francji, symbolem i twarzą francuskiej kinematografii. Nakręcił w swym życiu zawodowym ponad 90 filmów. Są wśród nich arcydzieła, jest też wiele rzeczy chybionych. Zajmował się także reżyserowaniem i produkowaniem filmów. Interesuje się wieloma dziedzinami nie mającymi żadnych związków z kinem. Jest właścicielem stajni wyścigowej, kolekcjonerem dzieł sztuki, biznesmenem sprzedającym na całym świecie luksusowe wyroby podpisane jego nazwiskiem, perfumy, galanterie, ubrania. Zyskał sobie sławę pożeracza damskich serc, miał kilka żon i wiele przyjaciółek oraz człowieka mającego kontakty zarówno z wielkimi tego świata, jak i z osobistościami pozostającymi w cieniu, który okazuje się cieniem często bardzo dwuznacznym. Ta wielka aktywność i wielki apetyt na życie są prawdopodobnie rewanżem za biedne i nieszczęśliwe dzieciństwo. Alain Delon miał 4 lata, kiedy jego rodzice rozeszli się. Wychowywany był najpierw przez przebraną rodzinę, a potem przerzucany był między ojcem i matką i ze szkoły do szkoły. W młodości parał się wieloma zawodami. Od swego ojczyma nauczył się fachu masaża, które to zawody porzucił, zaciągając się do wojska i na wojnę w Indochinach. Potem przyszły pierwsze filmy, do których zaangażowano go ze względu na ogromną urodę i osobisty czar. W latach 59-63 miał szczęście zagrać w 3 arcydziełach sztuki filmowej – Rocco i jego braciach oraz Lamparcie Luchino Viscontiego i w pełnym słońcu René Clément. W pierwszej połowie lat 60. pojawił się także w kilku mrocznych kryminałach, zapowiadających koniec złotego wieku tego gatunku i śmierć pewnego rodzaju bohatera. Była to trylogia Samuraj, Czerwony Krąg i Policjant Jean-Pierre'a Melville'a. Swe role w nakręconych 20 lat później obrazach tej samej weny, które nie przyniosły mu jednak tego samego sukcesu, Delon wspominał mówiąc: grałem role, które nie pokazywały mnie w najlepszym świetle. Decydowałem się jednak na nie, bo chciałem udowodnić, że jestem w stanie robić bardzo różne rzeczy. Postępując tak, popełniłem wielki błąd. Z drugiej strony, dzisiejsza publiczność złakniona jest przede wszystkim komedii, a to nie są filmy, w których dobrze się czuję.
Les pays sont faits de morceaux qui ne se joignent plus, mademoiselle Brown. On court dans la rue pour sauver sa peau, mademoiselle Brown. Les amants crèvent sur les ponts comme des pigeons, tirés par les cons. On dort que d'un œil, si insomniaque est le deuil.
Na początku lat 80. Delonowi bardzo się szczęściło w roli producenta. Sfinansował film Borsalino, Jacques Adderet, w którym zagrał jedną z 2 głównych ról u boku Jean-Paula Belmondo. Film stał się wielkim sukcesem kasowym. Dzisiaj studio Leda Delona, które wyprodukowało w sumie 23 filmy, nie proponuje niczego nowego i zadawala się wyłącznie ściąganiem praw autorskich za poprzednie dzieła. Alain Delon zrezygnował też z reżyserii, chociaż kilka jego prób w tej materii nie wypadło wcale źle. Natomiast powrócił do teatru i po 28 latach nieobecności na scenicznych deskach zagrał w kilku przedstawieniach, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Były to wariacje enigmatyczne Erika Emanuela Schmidta, wystawione w paryskim Teatrze Marigny. W 2007 roku w tym samym teatrze wystąpił wraz ze swą byłą żoną Mireille Darc w adaptacji powieści Roberta Jamesa Wallera Na drodze do Madison, która posłużyła już Clintowi i Studowi jako kanwa do pamiętnego filmu z Meryl Streep.
comme l'amour, il faut cueillir tel quel le prochain jour. Toutes les inclinations qui vont de cœur à cœur. Mon Dieu, comme elle crée de douleur.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. Dziś wydarzenia ostatnich dni komentować wraz ze mną będą Piotr Górszczyn i Rafał Ziemkiewicz. A rozpoczynamy od kryzysu w Unii Europejskiej, bo myślę, że tak można mówić po decyzji Irlandii, która w referendum odrzuciła traktat lizboński. Teraz podczas szczytu, specjalnego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli, dyplomaci i politycy Unii dali sobie czas do października. Ale czy panowie wiedzą właściwie, na co mamy czekać do października? Czy Unia ma jakikolwiek pomysł na to, co zrobić z tym problemem? Piotr Górszczyn.
Ja mam wrażenie, że na Irlandii testuje się różne metody, no, od obietnic po naciski, bo i o naciskach ostatnio usłyszeliśmy, że to jest problem irlandzki, a nie całej Europy i Irlandia to powinna rozwiązać, a wydaje mi się, że to nie jest problem Irlandii, tylko jednak całej Europy, dokładnie tak, dokładnie odwrotnie, z tego powodu, że nawet jeśli Irlandczyków da się jakimiś trykami, czy nawet groźbami przymusić do zaakceptowania tego traktatu, ja nie krytykuję samego traktatu, tylko krytykuję metodę jego forsowania w Irlandii, która musi przez referendum to przyjmować tego typu dokumenty, to wcześniej czy później któryś europejski naród, nawet nie kraj, nawet nie jego elity, bryknie, no bo to Irlandczycy bryknęli z iluś tam powodów, nie z jednego powodu, ale każdy z nich był taki, że oni uważali, że to zagraża ich suwerenność, to jest trochę za duże słowo, ale to też, ale ich podmiotowości, że oni się przestają liczyć w Unii Europejskiej, że to, że oni na przykład, nie wiem, kształt szkół katolickich, kształt systemu podatkowego, obecność ich przedstawicieli w tej eurobiurokracji, że to wszystko jest zagrożone i że oni nie będą mieli wpływu na to.
A zatem na co Europa daje sobie czas i rzeczywiście, czy to jest czas tylko dla Irlandii, czy dla innych krajów też? Czechy i Niemcy mają w Trybunale Konstytucyjnym wnioski ratyfikacyjne. Polski prezydent też jakoś nie spieszy się ze złożeniem podpisu, Rafał Ziemkiewicz.
No, polski prezydent nie śpieszę się, bo u nas jest gra pewna, mianowicie ustawa kompetencyjna powiązana z tym traktatem i gra jest taka, że rząd najchętniej by zmusił prezydenta, żeby podpisał, a wycofał się z tej obietnicy ustawy kompetencyjnej, więc tu się nakłada gra. Natomiast na co sobie czas daje Europa, to jest bardzo dobre pytanie. Sam bym chciał to wiedzieć, bo problem na tym polega, nie na tym, że Irlandia odrzuciła, problem na tym polega, że gdyby gdziekolwiek dopuszczono do referendum, to efekt byłby ten sam, że wyraźnie jest taki kryzys zaufania do tych euroelit. Wszystkie kraje europejskie właściwie pogrążają się w takim nastroju, że gdyby oddać sprawę demokracji i zapytać ludzi, to właściwie Unia Europejska by w tej chwili przestała istnieć. Przy czym w jednych krajach dlatego, że oni uważają, że bogaci za dużo biorą, a biedni za mało, w drugich, że uważają, że biedni za dużo, a i za mało, to byłoby zupełnie sprzeczne, ale po prostu nastroje są takie. I to jest efekt takiej wiele lat prowadzonej polityki, że siedzi gromada mędrców, przed nikim się nie musi tłumaczyć, ma swoje genialne pomysły, a narody europejskie mają w milczeniu akceptować to, co się im narzuci. I obawiam się, że Europa sobie w tej chwili daje czas na to, jak ratować tę zasadę, jak sobie po raz kolejny wmówić, że się nic nie stało, jaką sztuczkę prawną wymyślić, żeby nie dopuścić ludzi do głosu i żeby to wszystko funkcjonowało tak jak dotąd. Otóż to nie może tak dalej funkcjonować, bo że się w tym się nie jeden naród bryknie, tylko po prostu niezadowolenie społeczne będzie tak silny, że cała ta konstrukcja się rozleci.
Rafał Ziemkiewicz, Piotr Gursztyn. Kolejny temat na dziś. Litwa przeanalizuje możliwość rozmieszczenia u siebie tarczy antyrakietowej. O ile negocjacje Polski i Stanów Zjednoczonych poniosą fiasko, tak wynika z udostępnionego niedawno oświadczenia litewskiego Ministerstwa Obrony. A zatem amerykańsko-litewskie rozmowy o tarczy, które oczywiście już wzbudziły wielkie napięcie i emocje w Rosji, straszak czy realny nacisk na stronę polską? Rafał Ziemkiewicz.
Moment wydostania się tych dokumentów wskazuje na to, że to jest ewidentnie element nacisku na stronę polską, co wcale się nie kłóci z tym, że może to być jak najbardziej prawda i jeden z rozważanych wariantów.
A my się mamy czym przejmować? Może niech będzie tam.
Nie, ja się nie czuję w prawie i uważam, że nikt nie mając pełni danych, nie może tutaj pouczać rządu, jak ma negocjować. No bo sprawa jest delikatna i wiele rzeczy tutaj trzeba wyważyć. No i to po prostu tak, jakbyśmy kogoś, kto precyzyjne zagranie robi, chwytali za ramię i tarmosili i mu coś tam doradzali. No, zobaczymy po efektach, co rząd, co nasza dyplomacja będzie w stanie wynegocjować, bo jest pewna cena, za którą tę tarczę mieć warto. Natomiast nie jest tak, że my ją musimy mieć za wszelką cenę i na każdych warunkach. To jest oczywiste.
Ale do tego jeszcze dobrze byłoby mieć pewność, że rzeczywiście Amerykanie tę tarczę wybudują, bo oni są też przed wyborami. Jak wygrają demokraci, to może się okazać, że na tarczę zabraknie pieniędzy w najbliższej przyszłości. Piotr Gursztyn.
Sygnały ze Stanów Zjednoczonych, te, które tutaj do nas docierają, wskazują, że jakaś kontynuacja w tej mierze raczej będzie. Ale jeśli tak się zdarzy, że tarcza powstanie na Litwie, to my będziemy mieć taki następujący kłopot, bo argument przeciwko tarczy podnoszone w Polsce jest następujący, że ryzykujemy odwetem ze strony państw wrogich nami, Stanom Zjednoczonych. Litwa jest tak blisko, że jeśli ona będzie miała u siebie tę tarczę i taki odwet, nie daj Boże, kiedykolwiek by nastąpił, to my też byśmy oberwali, a jednocześnie nie mielibyśmy tych wszystkich korzyści, które płyną z posiadania tarczy. Chociaż ja też oczywiście zakładam, że tutaj rząd litewski może pomagać Amerykanom. Litwa jest krajem proamerykańskim, nie mniej, a może nawet bardziej niż Polska, że rząd litewski może pomagać Amerykanom w jakichś tam naciskach na stronę polską.
Ale czy sądzą panowie, że rzeczywiście to jest w ogóle realny scenariusz? Bo tak jak powiedziałem, ten pomysł już wzbudził wielkie emocje w Moskwie i Rosjanie uznali, że to jest o wiele bardziej niebezpieczne niż instalacja w Polsce. Rafał Ziemkiewicz.
Ja myślę, że to jest realne i każdy sobie przygotowuje różne warianty. Myślę, że Amerykanie biorą pod uwagę też wariant innej lokalizacji. Natomiast to jest kwestia, czy rząd litewski jest zdecydowany na tak ostre pogorszenie stosunków z Rosją. Ale szczerze mówiąc, on ma tak fatalne stosunki z Rosją, że niewiele mu to szkodzi w tej chwili. Więc tak, wydaje mi się, że to się mieści w granicach prawdopodobieństwa.
A ja myślę, że opór Moskwy wynika nie z powodów takich czysto wojskowych, bo ta odległość między Słupskiem, a powiedzmy Kownem czy Kłajpedą z punktu widzenia nowoczesnych technologii jest żadna, tylko z powodu pewnej bardzo istotnej politycznej symboliki, że jednak Litwa jest republiką postsowiecką i wpuszczenie Amerykanów na terytorium, które jeszcze kilkanaście lat temu było terytorium jednej państwa, jakąś emanacją państwa rosyjskiego, to się wydaje w oczach Rosjan rzeczą niepojętą.
Piotr Gursztyn, Rafał Ziemkiewicz. Ostatni temat na dziś. Temat smutny i budzący wielkie emocje. Książka pod tytułem SB, a Lech Wałęsa, przyczynek do biografii. Historycy IPN-u, autorzy tej książki stawiają tezę, że Lech Wałęsa był agentem SB o kryptonimie Bolek. Co panowie sądzą na temat tej sprawy? Warto szperać w przeszłości? Czy to jest rozgrywka polityczna? Czy to jest rzeczywiście takie czysto naukowe szukanie prawdy? No bo trudno mi jednak uwierzyć w to, że był to taki scenariusz, że oto agent SB kierował strajkiem i potem doprowadził ten agent do upadku PRL-u po to, by uwłaszczyć nomenklaturę. Piotr Gursztyn.
To znaczy, przyjmując tezy zawarte w tej książce, które wyglądają bardzo prawdopodobnie, zresztą sam Wałęsa je uprawdopodobniał swoimi wcześniejszymi wypowiedziami. On się uwolnił w pewnym momencie. Tam jest taki kopia dokumentu, w którym pod koniec lat 70. tłumaczy SB-kom, dlaczego z nimi nie współpracuje. Że on przyznaje, że popełnił w poprzednich latach błąd. Bardzo żałuję tego błędu, ale też już nie zamierza z nimi podtrzymywać żadnych kontaktów. A z kolei skala rewolucji solidarnościowej roku 80-81 była tak wielka, że władze komunistyczne nie były w stanie tego haka wykorzystać przeciwko Wałęsie, bo nikt by nie uwierzył, bo by to uznano, nawet jeśli te dokumenty byłyby najbardziej oryginalne, że to jest nieczysta zagrywka drugiej strony. Takie próby zresztą były, zresztą ze skutkiem takim, że władze komunistyczne się to nie udało. Natomiast jako z wykształcenia historyków uważam, że bardzo dobrze i to jest polski problem, że w Polsce się ukazuje bardzo mało prac i przyczynków, i prac monografii, biografii dotyczących postaci życia najnowszego. No, nie ma tak de facto akademickiej biografii Lecha Wałęsy. Nie ma akademickiej biografii Aleksandra Kwaśniewskiego czy Lecha Kaczyńskiego. Mówię, wymieniam tylko prezydentów III RP. Coś nie do pomyślenia w krajach zachodnich, gdzie co kilka miesięcy, co kilka lat ukazują się biografie tych samych ludzi.
I Rafał Ziemkiewicz, co pan o tym sądzi? Czy to zaszkodzi wizerunkowi Lecha Wałęsy, czy też nie?
No, to pan tutaj tak sparodiował wymowę tej książki, że to agent obalił specjalnie komunizm, żeby uwłaszczyć nomenklaturę. Oczywiście tam takich test nie ma. To jest praca historyczna, która pozwala lepiej zrozumieć, dużo lepiej pozwala zrozumieć Wałęsę. Właśnie nie jako postać pomnikową, tylko jak człowieka, w którego biografii się z wielkim talentem przywódczym, który zresztą od samego początku jeszcze jako prosty robotnik do śmiechu doprowadzał kolegów w stołówce, kiedy im mówił, że on będzie rządził Polską i że będzie kimś wielkim i on tu nie zostanie tak jak oni w tej stoczni na zawsze. Ale człowieka, w którym się wielkość miesza z małością, który zrobił rzeczy szlachetne i bardzo podłe, który bywał wielki i bywał takim cynicznym, takim cwaniaczkiem drobnym, który się upajał władzą w pewnym momencie i tej władzy bardzo nadużywał. To naprawdę ta biografia czeka na napisanie, bo to jest kawał historii Polski. I nie wiem, dlaczego pan powiedział, że to jest smutna książka. Dla mnie ten fakt, mimo całej awantury,
smutny,
mimo całego łajna, które wylano na autorów książki na Instytut Pamięci Narodowej, to jest dowód, że powoli wracamy do jakiejś normalności. Bo to jest normalne, że w kraju normalnym pisze się książkę o faktach, a trzeba powiedzieć prosto. Ta książka pokazuje szalenie przekonująco tę drogę. Uważam, że udowadnia rzeczywiście, że Wałęsa był tajnym współpracownikiem Bolkiem. Przypomina też całą historię dalszą jego. Również to, kiedy się Wałęsa tego przyznawał, bo on w różnych okresach życia się przyznawał. W 79 roku wyraźnie to wyznał, stąd zyskał wiarygodność w wolnych związkach zawodowych i wszyscy ci starzy działacze doskonale o tym wiedzieli. Później tym grano. Było to też przedmiotem sporów Solidarności. Na zjeździe Solidarności była ta kwestia rozważana, więc cała ta historia sprawy Bolka, aż po niszczenie akt w latach 90. na rozkaz Wałęsy, jest w tej książce opisana i można po prostu lepiej zrozumieć historię tej transformacji ustrojowej, która ani nie przebiegła w taki sposób, że natchniony od Boga Wałęsa naród porwał i obalił komunizm, jak to on by chciał przedstawić, ani nie przebiegła w taki sposób, że SB napisała cały precyzyjny scenariusz, tylko przebiegła jako wypadkowa rozmaitych starań, w których oczywiście, że SB i stara nomenklatura miała swoje interesy, w dużym stopniu je zrealizowała, ale zrealizowała je w takich warunkach improwizacji, wcale ich plan się nie powiódł. No, jesteśmy na początku poznawania własnej historii.
No i pytanie, czy uda nam się poznać. Rafał Ziemkiewicz, Piotr Górszczyn i Paweł Lekki, wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń, nie tylko politycznych, ostatnich dni. Dziękuję panom bardzo.
RFI.
Nasza audycja nieubłaganie dobiega końca. Jeszcze przypomnę Państwu skrót najważniejszych informacji dnia, ale mam również bardzo dobrą wiadomość, jaka napłynęła z Waszyngtonu, mianowicie Międzynarodowy Fundusz Walutowy orzekł, że spowolnienie rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych jest znacznie mniejsze niż tego się spodziewano, a więc nie jest tak tragicznie. W związku z tym Międzynarodowy Fundusz Walutowy jest zdania, że uda się Amerykanom ominąć i uniknąć recesji. W związku z tym wiadomo, że również to jest to dobra wiadomość dla gospodarki europejskiej, która patrzy na to, co się dzieje, jeśli chodzi o ekonomię Stanów Zjednoczonych. A teraz obiecane skróty wiadomości. W Brukseli zakończył się szczyt Unii. W ostatniej chwili doszło do tarć w sprawie przyjęcia Chorwacji i poszerzenia składu Unii Europejskiej. Wygląda na to, że prezydent Sarkozy oświadczył, iż będzie to możliwe dopiero po przyjęciu traktatu lizbońskiego. Wielka Brytania jeszcze nie ratyfikowała traktatu lizbońskiego. Konieczna jest decyzja Sądu Najwyższego w Londynie. To powiedział dzisiaj premier Gordon Brown w Brukseli. Talibowie dysponują najnowocześniejszą bronią przeciwpancerną, najprawdopodobniej dostarczoną przez Iran. Niemcy pierwszym półfinalistą po 3-2 i pasjonującym meczu z Portugalią. Dzisiaj wieczorem Chorwacja walczy z Turcją. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Państwu miłego i spokojnego wieczoru, udanego weekendu. W Paryżu będzie chyba słonecznie. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.